Podróże małe i duże.
Zanim rozpoczniemy naszą podróż, może rzeczywiście taką mniejszą, bo bliższą, bo po prostu po ulicach Lublina, zwłaszcza takiej jednej szczególnej, jeszcze na ten moment nie zdradzam, to dajmy sobie chwilę oddechu, ale ten oddech muzyczny, który dla Państwa radiowo dzisiaj przygotowałam, to tak naprawdę taśma z bardzo, bardzo wielu lat minionych. Bo, drodzy Państwo, zakatalogowano tę taśmę oczywiście w rozgłośni Lublin w dziele muzycznym 1 dnia czerwca 1968 roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie, także tym utworem muzycznym, już archiwalnym jak najbardziej, Krzysztof Mysiak, który ten program zrealizuje, a także Magdalena Lipiec-Jaremek, czyli dziewczyna z Lublina. A czy pan Stanisław Turski, nasz dzisiejszy przewodnik, a także główny bohater audycji, też wie, też mógłby odpowiedzieć na te słowa muzyka, śpiewał przecież Piotr Suchora, czy pan wie, jakaż to jest ta dziewczyna z Lublina, do tego dziewczyna na 102? Kto wie, jak to się pięknie wszystko nam tutaj łączy i historycznie, i regionalnie, ale też, drodzy Państwo, przecież częstotliwość Polskiego Radia Lublin 102,2, więc możemy sobie tutaj ułożyć kolejną wędrówkę. A nasza wędrówka rozpocznie się, drodzy Państwo, przy ulicy niecałej w Lublinie.
Rada Miasta, jakby zmiana nazwy ulicy w 1991 roku, zastanawiała się, jaką przywrócić nazwę. Wyszyńskiego już nie mogła, bo by się to myliło z naszym kardynałem, więc wymyśliła ulicę Niecała i to jest bardzo ładna nazwa, to jest typowa nazwa topograficzna. Chciałem przy okazji powiedzieć, że w Lublinie jest około 1050 ulic. 65% nie ma związku z nazwiskami. To są właśnie takie nazwy jak Różana, Wiatrowa, Sosnowa. Ta Niecała, Bursztynowa. Dlaczego Niecała?
I takie oto pytanie zadaje Państwu nasz przewodnik, regionalista, także pilot wycieczek, wieloletni Stanisław Turski. Dlaczego? Skąd taka nazwa, drodzy Państwo, ulicy Niecałej, że jest to ulica Niecała? Znaczy pod jakim kątem i dlaczego ona jest niecała? 801 50 10 22, także 81 743 73 83. Niech podpowiedzią będzie ta topografia miasta, także topografia samej ulicy Niecałej. Oczywiście przewodnik, jak zawsze regionalne po naszym mieście, po Lublinie, a także książkę wspomnieniową Lublina się nie zapomina, mamy specjalnie dla Państwa podróże@radio.lublin.pl. Ale żeby tradycji i historii tej audycji stało się zadość, na początek oczywiście redaktor Magda Grytniewska i Lubelski Atlas Historyczny.
Lubelski Atlas Historyczny.
Szkole, o budynku. Trudno te rzeczy od siebie rozdzielić.
Będziemy dzisiaj mówić o budynku szkoły. Nie będzie słychać szumu samochodów, chociaż szkoła stoi przy Placu Wolności w Lublinie, dlatego że jesteśmy gościnnie na jednej z lekcji, jesteśmy w klasie, a o Unii będziemy mówić dzisiaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Co tu było na samym początku funkcjonowania miasta? Do końca nie jesteśmy jeszcze w stanie tego stwierdzić. Wiemy jednak, że tu znajdował się plac targowy, a od co najmniej połowy XVI wieku w jego sąsiedztwie i również na tym terenie, na którym dzisiaj stoi szkoła, rozpoczęła się budowa rezydencji, która pierwotnie była rezydencją Stanisława Słupeckiego, kasztelana lubelskiego. Jak wyglądał ten dwór Słupeckiego, tego do końca nie wiemy.
Być może stał tutaj czy obok?
On stał obok. Stał tam, gdzie obecny pałac, później przekształcony przez dalekich potomków Stanisława Słupeckiego, rodzinę Tarłów, zwłaszcza przez Jana Tarłę w latach 40. XVIII wieku. I w tym momencie, tutaj, gdzie dzisiaj stoi szkoła, był po prostu dziedziniec, pusty teren. W momencie powstania szkoły umieszczono jej pomieszczenia właśnie w tym dawnym pałacu. Natomiast w końcu lat 50. zdecydowano się wykorzystać ten pusty teren, dopełniono budynkiem zbudowanym początkowo dla szkoły podstawowej. Sam budynek ma w sobie cechy przede wszystkim architektury modernistycznej.
Warto dodać, że sama architektura, elewacja jest modernistyczna, ale nawiązuje jednak do klasycznych stylów. Takie zabiegi miały podnieść rangę i nadać większej powagi budynkom oświaty, czy w tamtych czasach też budynkom władzy i stąd też elementy narodowe, które pojawiają się na gzymsach. Szkoła była zaprojektowana od początku jako budynek edukacyjny. W środku jest duży hol, duży korytarz z dużą klatką schodową. Sale też są o odpowiedniej wielkości, odpowiedniej wysokości, żeby zmieścić jak największą ilość tlenu. Ważne są też okna, duże przeszklenia, ponieważ okno też wpuszcza słońce do klasy. I w ten sposób następuje naturalna taka dezynfekcja po prostu. Ja myślę, że sami uczniowie mogliby się wypowiedzieć, jak czują się w tym budynku.
Ja nazywam się Michał Panonka. Czuję się w nim komfortowo, na tyle, na ile się można czuć komfortowo w szkole. Architektura mi nie przeszkadza, ale nie jest najprzyjemniejsza. Fasada budynku jest zwykła, nie masz szczególnie ozdób.
Ale tych ozdób tu wcale nie brakuje wbrew pozorom, tylko one są specyficzne. Bo zwróćcie uwagę, że na przykład portal wejściowy jest wykonany z bardzo dobrze wyciętego kamienia. To jest, można powiedzieć, element takiej trochę architektury wbrew pozorom luksusowej w momencie, kiedy to powstawało. Tak samo cokół, który otacza budynek z takim delikatnym bardzo półwałeczkiem. Zwróćcie uwagę, jak to jest dobrze zrobione. To jest skromna architektura. Skromna to może złe określenie, oszczędna, ale taka, która jest dopracowana. Harmonijne proporcje tego budynku, również portfenetry, które są w tej sferze wejściowej, czyli wysokie okna sięgające do podłogi z balustradami na zewnątrz. Więc jest to przemyślana kompozycja, też z bardzo ciekawym detalem i również detalem takim, który pojawił się tutaj w ostatnich latach i doskonale do tej przestrzeni i do tej architektury pasuje. Mam na myśli wiersze, które są namalowane. Chyba jedne z najciekawszych murali, jakie są w Lublinie. A jak w takim razie czujecie się we wnętrzach tej szkoły? Czy to, co powoduje, tak jak tutaj wasz kolega powiedział, no, że czuje się tak, jak można się czuć w szkole, z czego to może waszym zdaniem wynikać? Bo to są bardzo ciekawe obserwacje.
Nazywam się Julia Hajnus. W szkole zawsze jest jakiś rodzaj stresu, ale sam budynek myślę, że nie jest do końca, nie było może do końca przewidziane, że będzie aż tylu uczniów i miejsca nie jest zbyt dużo, więc może to wpływać również.
Nazywam się Gabriela Osińska i chciałam właśnie wspomnieć, że ten budynek w ogóle nie był przeznaczony na taką liczbę uczniów, jaka teraz znajduje się we wszystkich klasach. Na przykład w szatniach mamy 3 boksy, kiedy teraz roczników jest 4, wiadomo, po reformie. 2 roczniki muszą być w jednym boksie, co też powoduje trochę dyskomfortu, trochę też różnych nieporozumień.
I teraz nauczyciela, profesora Krzysztofa Styczyńskiego, zapytamy, jak się uczy w tym budynku.
Komfort pracy polega nie tylko na samym siedzeniu w sali, ale także kontaktach interpersonalnych. Jeżeli jest budynek rzeczywiście tak mocno zatłoczony jak ten, to sprawia pewne trudności. Ale co ciekawe, na przykład także mamy problemy z ewentualnym dostosowaniem tego budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ zamontowanie windy na zewnątrz nawet jest to niemożliwe, dlatego że przestrzeń komunikacyjna jest zróżnicowana poziomami i nie da się tego technicznie zrobić. Natomiast tak jak mówię, atmosferę tworzą uczniowie, nauczyciele. Budynek jest tylko wyłącznie pewną przestrzenią, w której się spotykamy i to od nas zależy, czy ta przestrzeń będzie dla nas przyjazna, czy nie.
A dziś tak cichutko jest, bo jesteśmy w klasie, klasa 3E, stulecie Unii Lubelskiej. Jesteśmy tutaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Jak nam się ładnie w programie układa ta topografia i mapa Lublina, po prostu teraz wędrujemy z Placu Wolności właśnie na ulicę Niecałą. Dlaczego Niecała, pani Aniu? Dzień dobry.
Dzień dobry. Niecała, bo ona kończy się skarpą. Nie jest taką zwyczajną ulicą, która prowadzi do kolejnej innej uliczki.
To prawda. A jeśli skarpa, to co później mamy?
Tysiąclecia.
Tak, aleje tysiąclecia, ale ta naturalna skarpa to oczywiście...
I oczywiście Czechówkę, tak która jest. Kiedyś była przed ciutkami laty, była przeolbrzymia.
To prawda.
Spuszczano nią drewno, lód i podobno też mięsa, ryby i tak dalej do zamku.
Tak jest, wszystko to, co możliwe, bo wiadomo, że to taki główny szlak komunikacyjny, prawda? I flisacki, patrząc także na te czasy. Oczywiście, pani Aniu, pani zna, lubi tę ulicę? Wędruje pani czasami tamtędy?
Tak, ja w ogóle lubię sobie tak po różnych uliczkach pochodzić, nawet takich, co do których niekoniecznie się bezpiecznie czujemy.
To prawda. Są jeszcze takie podwórka, są jeszcze takie uliczki, których też być może i historia, ale również samo usytuowanie architektonicznie sprawia, że może gdzieś tam jakieś ciarki na plecach mamy, prawda?
Tak, oczywiście.
Ale to nie zmienia faktu, że można się tą architekturą, a także tymi miejscami zachwycać, tak jak właśnie ulicą niecałą. I już za chwileczkę tam się znajdziemy i będziemy wędrować razem z panem Stanisławem Turskim. Ale z nami także pan Marek z Lublina. Dziękuję pani Aniu.
Dzięki.
Panie Marku, pan też zna tę ulicę?
Tak, kiedyś jak pracowałem, to bardzo często nią chodziłem. Chodziłem w tamtych okolicach, teraz już nie pracuję, więc... Dawno już tam nie byłem, ale wiem, że ona się nazywa Niecała i dalej powiedzmy na jej przedłużeniu to jest nie Aleja Tysiąclecia, tylko Aleja Solidarności. Aleja Tysiąclecia zaczyna się od Lubartowskiej w kierunku dworca PKS-u.
Tak jest, to już tak uszczegółowiając.
Już teraz nie jest PKS-u, tylko autobusowy. I ta ulica, no powiedzmy teraz jest niecała, natomiast nie mogła się nazywać Wyszyńskiego, tak jak tam radni sobie chcieli to wymyśleć, dlatego że w okresie powojennym, w czasach stalinowskich, ona nosiła nazwę również Wyszyńskiego, tyle że Andrieja, radzieckiego komunisty, polskiego pochodzenia zresztą i prokuratora generalnego Związku Radzieckiego. Więc byłoby trochę niezręcznie nazywać ulicą Wyszyńskiego komunisty, ulicą Wyszyńskiego naszego kardynała.
Będziemy także rozwijać ten tam wątek.
Jeszcze tam do niedawna, znaczy do niedawna, no jakieś może 10-12 lat temu, na takim budyneczku, który jest po prawej stronie, gdy się idzie od ulicy Radziszewskiego w głąb ulicy Niecałej, on jest taki cofnięty nieco od tej ulicy, tam jeszcze była tabliczka i na tej tabliczce była nazwa właśnie Wyszyńskiego.
No
teraz
proszę.
Już jej nie ma, po remoncie to zostało zlikwidowane. Nie pamiętam, co tam się znajduje. Jakaś instytucja, bodajże chyba państwowa, ale nie pamiętam jej nazwy. Mówię, dawno tam już nie byłem i jakoś tak uleciało mi z pamięci. A zresztą to się mogło zmienić, przecież to się tak często bardzo zmienia z tego. Ale z kolei no niejako paradoksem jest to, że Wyszyński zmarł w 1953 roku, notabene radziecki komunista zmarł w Nowym Jorku, ale to już inna sprawa. Natomiast minęło z górą 50 lat, może nawet blisko 60, a ulica z nazwą tabliczki przetrwała. Podobnie zresztą było na ulicy Lubartowskiej, też nie wiem, bo też tam nie byłem już dawno, muszę się kiedyś przespacerować, ale na jednej z posesji przy ulicy Lubartowskiej, idąc od Alei Tysiąclecia, powiedzmy, czy też Solidarności, w górę w kierunku Alei Spółdzielczości Pracy, po prawej stronie, jeszcze była właśnie tabliczka z nazwą ulica Stalingradzka, bo Lubartowska, powiedzmy, po wojnie została przemianowana na ulicę Stalingradzką właśnie. A czy teraz jeszcze jest ta tabliczka, to nie wiem. Mówię, dawno tam nie byłem, muszę to sprawdzić nawet.
Rzeczywiście mnóstwo szczegółów są państwo, nasi radiosłuchacze, w stanie nam tutaj pomóc i podać i oczywiście wzbogacić naszą wiedzę i całość audycji. Bardzo za to wszystko dziękuję, dlatego żeby odświeżyć sobie tę pamięć o lubelskich ulicach, zwłaszcza teraz tutaj, o ulicy Niecałej, wybraliśmy się razem na spacer z panem Stanisławem Turskim, wieloletnim dyrektorem Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, oczywiście regionalistą, przewodnikiem, pilotem wycieczek, więc obstawa, jak państwo słyszą, konkretna, merytoryczna i rozpoczęliśmy naszą wędrówkę od Placu Litewskiego, który też dla pana Stanisława ma duże znaczenie.
Tutaj przecież był dziekanat mój, o tu, naprzeciwko. Gdy studiowałem geografię, z dziekanatem się poznałem w takich dziwnych okolicznościach. Mianowicie, kiedy zdałem na geografię, to się dowiedziałem, że będzie matematyka. Nie wiedziałem wcześniej. Więc poszedłem wycofać swoje papiery. No bo jak ja tę matematykę, kiedy ja cały czas kulałem całe życie? Starsza pani stanowiła się i powiedziała, proszę pana, a ile pan się uczył? Ja mówię, 11 lat, technikum to na 12. I jakoś pan tą matematykę przebrnął, to i tu pan przebrnął. Niech pan nie zabiera tych. Wie pan, ile miejsc, ile osób czekało na to miejsce? 6 osób na jedno. I jak skończyłem studia, poszedłem z kwiatami i podziękowałem. No i tu tak jedno chociażby wspomnienie z tego Placu Litewskiego. Sympatyczne. Z dawnych czasów, bo do Lublina przyjechałem bardzo dawno, pierwszy raz. Pamiętam dworzec, tato mnie przywiózł. I myśmy się w tym czasie przenieśli z ziem odzyskanych z Wałcza do Lublina. I ja byłem taki bezprzyzorny, jeśli chodzi o szkołę, dlatego że tam skończyłem do liceum. Tu ojca przenieśli służbowo kolejarza. Tato w takim razie przywiózł mnie tu. Pojechaliśmy do technikum świeżo otwartego. Tu na ulicy Niecałej, dokąd zmierzamy. No i zaczął prosić dyrektora, czy by mnie nie przyjął. Dyrektor powiedział, że już nie, bo lista zamknięta. Ojciec zaczął błagać, że się przenosił, że partyzantakowiec i tak dalej, bo wyczuł, że ten Poznaniak też. To był dyrektor z Poznania. W końcu się zgodził mnie przyjąć na egzamin wstępny razem z dorosłymi. Bo i dorośli chodzili do technikum. A pani Polińska, która zadała temat, nie zwróciła uwagi, że tam siedzi taki smarkacz i napisała na tablicy temat. List do żony z wczasów. Później w jakimś czasie odczytywała, pyta się, który to Turski, czy ja. Najpiękniejszy list napisałem ja.
Bez żony i bez wczasu.
Bez czasu, wyobraźnia. I w ten sposób ona chroniła mnie z kolei przed matematykiem i jakoś skończyłem do technikum kolejowe. I właśnie tam pójdziemy teraz. Tę trasę przemierzałem wielokrotnie, tysiące razy, ponieważ dojeżdżałem z miejscowości Kanie Kolejowca. Przejeżdżaliśmy pociągiem, trzeba było, to była gromada 11 chłopaków, trzeba było iść, najczęściej piechotą, bo szkoda było pieniędzy, które później można było, tak, na kino. I sobie wtedy szliśmy. Ta ulica wtedy się nazywała Sławińskiego, tu gdzie zmierzamy. Została tak nazwana po wojnie. Przed wojną nazywała się Wyszyńskiego, ale nie tego kardynała, tylko Kazimierza, działacza takiego niepodległościowego, który zrobił strajk szkolny w Lublinie, wielki, za to został wyrzucony, później miał wilczy bilet, ale potem wstąpił do Legionów, ostatecznie wylądował w Szczypiornie, w obozie internowania, w którym zresztą mój dziadek też był. Ale nie chcę mówić o dziadku, tylko wspomnę jeszcze o tych naszych wędrówkach. Ta ulica Sławińskiego, myśmy nic tam nie mówiło, to nazwisko. Jak pytaliśmy się nauczycieli, oni tak zruszali ramionami. Okazuje się, że to był taki działacz komunistyczny, który walczył w Hiszpanii. Później zakładał jakieś komórki PPR-owskie. Zwany był Grubym Jankiem, pseudonim Tyfus. To samo to już odstręczało nas. I Rada Miasta, jakby zmiana nazwy ulicy w 91 roku, zastanawiała się, jaką przyrodzić nazwę. Wyszyńskiego już nie mogła, bo by się to myliło z naszym kardynałem, więc wymyśliła ulicę Niecała i to jest bardzo ładna nazwa, to jest typowa nazwa topograficzna. Chciałem przy okazji powiedzieć, że w Lublinie jest około 1050 ulic. 65% nie ma związku z nazwiskami. To są właśnie takie nazwy jak Różana, Wiatrowa, Sosnowa, ta Niecała, Bursztynowa. Dlaczego Niecała? Bo woda nagle się kończy. A właśnie tu jest początek. Na razie to jest początek tej ulicy. I mamy pół kilometra do przejścia i nagle się kończy, obrywa się skarpą ogromną, taką wysoką, ponieważ jest głęboka Dolina Czechówki. Później jak tam podejdziemy, to ja powiem, co tam kiedyś było. Natomiast tego nie było. Przy okazji powiem, to jest 18 numerów kamienic, a jedyna kamienica, którą po wojnie zbudowano, to jest jedna na samym końcu. A tak to jest jak skansen. Ta ulica się w ogóle nie zmieniła. Przecież to jest parę kroków tylko od Śródmieścia, od placu. Ile? 100 metrów od placu Polskiego. To jest osobliwa rzecz. Mianowicie to jest pomnik ofiar getta. Podejdźmy tam, bo to jest bardzo ciekawy. On został zaprojektowany przez krakowskiego Tarabułę rzeźbiarza i lublinianina Zagajewskiego, Bogdana. Stał początkowo przy ulicy Lubartowskiej. Ale nie stał na terenie getta, to już wzbudzało kontrowersję. Granicą była ulica Lubartowska, tylko po drugiej stronie. Ale kiedy 20 lat temu jeden przedsiębiorca w Lublinie wykupił plac Arkady, to w każdej garstce popiołu szukam swoich bliskich. Jest to cytat z wiersza Itzhaka Kancel Nelsona, który przeżył getto, który widział straszne rzeczy nie tylko ze strony Niemców, ale widział ze strony rodaków. I napisał wiersz o zamordowanym narodzie żydowskim. Że on ośmielił się napisać o tym, jak się tam czasami działo. Pomnik jest piękny. On ma takie wżery, takie właśnie jakby rany zadane narodowi żydowskiemu. Okazały jest. I stoi. Ale stoi przy szkole i stoi przy ulicy, która ma też dużo koneksji żydowskich. Dlatego, że większość tych kamieni stawiali Żydzi i albo wykupywali na mieszkania czynszowe dla chrześcijan. Szkoła była początkowo też dla dziewcząt chrześcijańskich wybudowana. Z czasem została przemianowana na koło edukacyjne, a w tej chwili szkołą podstawową numer 24. Ale co ciekawe, tu mamy żydowski pomnik, mamy tu koneksję szkoły żydowskiej, a naprzeciwko i ni stąd, ni zowąd Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Mamy tylko trzy takie okręgi adwentystów w Polsce i jednym z nich jest właśnie tak zwany okręg wschodni między Lublin i stolicą. Ten kościół ma dwa piętra, właściwie trzy, bo jest parterem. Na dole jest modlitw sala, są sale katechetyczne. Adwentyści bardzo dużo kładą nacisk na edukację, na poznawanie Pisma Świętego. Muszę się przyznać, że skończyłem kurs biblijny u nich, korespondencyjny. Poszedłem do proboszcza pytać, czy można. Proszę, mówi tak, Biblię może studiować, tylko interpretacji się nie poddawa ich, bo u nich jest świętem sobota. Stąd Adwentyści dnia siódmego. Co sobotę mają tu święto? Spotykania, zjazdy, przyjeżdżają. Ale nie jest ich dużo, bo tych Adwentystów dnia siódmego jest około 9 tysięcy. W całej Polsce. W całej Polsce.
Tak jak Państwo słyszą, Stanisław Turski to naprawdę osoba wszechstronna, genialny narrator naszego dzisiejszego spaceru po ulicy niecałej w Lublinie. Człowiek, który wspomina z emocjami właśnie to miejsce, miejsce swojej własnej młodości. Wspomina nie tylko uliczki, nie tylko kamienice, ale przede wszystkim ludzi.
Możemy przejść się kawałek dalej tą ulicą, mając za plecami pałace przy Placu Litewskim, Pałacu Autoryjskim, Placu Rodziniowskim. No i tutaj ta uliczka jest boczna. Trochę samochodów stoi, dlatego że tu jest blisko, blisko mamy plac, blisko Śródmieścia. Jedna z kamienic właśnie żydowskich, ta po prawej stronie, wystaje mocno takim ryzalitem z portykiem. To Leiba Freitag miał tutaj swoją kamicę i wynajmował. Przez wiele lat stała w takim zrujnowanym trochę stanie, aż się pojawiła taka spółka przedsiębiorców, ludzi interesu, którzy postanowili ją wyremontować i zrobić tutaj swoje pracownie. Proszę zwrócić uwagę. Biuro projektowe, notariuszowie, radcy prawni, jest okulistyka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładna kamica, w tej chwili można powiedzieć najbardziej okazała. A przy okazji proszę zwrócić uwagę, że lewa strona jest zabudowana ściśle. Prawa za chwilę zobaczymy, że nie, będą place. Ta lewa strona była zabudowana później i od razu była budowana według projektu. Ulica została wytrasowana w około 1860 roku. A najwięcej kamienic powstało w okresie międzywojennym. I ta teraz, którą widzimy, taka piękna, z rzeźbami, takim troszeczkę secesji, tak jakby neogotyku, i czerwona cegła zdobiąca, to jest dawna kamienica właścicieli majątku w Żyżynie, Stanisława i Zofii Wessellów, którzy mieli tą kamienicę na początku jako czynszową, po jakimś czasie przekazano ją Kulowi po prostu. Gdy powstał Kul, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kul zrobił tutaj akademik. No i co z tym akademikiem, można powiedzieć? Do tej pory mieszkają. Ale ja tutaj miałem przyjemność, kiedy chodziłem tą ulicami, poznać człowieka dziwnego, zbuntowanego, który mnie czasami zaczepiał, a chodziłem w mundurze kolejowym, mówił tak: waguny spiunęś, czopkę wziąłeś, to fiu! Bo się dowiedziałem, że to niejaki poeta.
I to jaki poeta? Czy Państwo już być może wiedzą, także po tym opisie pana Stanisława, zbuntowany poeta, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mieszkaniec właśnie tego akademika Kulowskiego przy ulicy Niecałej, 801 50 10 22, poeta, którego utwory tak naprawdę nucimy po dziś dzień. Ach, jakaż to wzruszająca muzyka. Piszą Państwo na podróże@radio.lublin.pl. Stare dobre małżeństwo i przypominają się stare dobre czasy, kiedy to miało się te 16-17 lat i oczywiście człowiek był zakochany to w jednym, to w drugim i takie oto melodie sobie właśnie nucił. Oczywiście muzyka tutaj do tego utworu Z nim będziesz szczęśliwsza to Krzysztof Myszkowski, natomiast o słowa autora słów Państwa pytamy. Pytamy ze względu na to, że no właśnie, żeby takie piękne słowa napisać, no to chyba trzeba było troszeczkę w tym Lublinie pomieszkać, bo my mamy taką romantyczną duszę, prawda, panie Stanisławie? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pan wie, kto jest autorem tych słów do tego utworu i kto mieszkał przy ulicy Niecałej?
Sława, po tym, co pani redaktor powiedziała w tej chwili, zresztą jak już piosenka leciała, to odszedłem od swojej pierwotnej odpowiedzi. I to nie jest ta odpowiedź, a myślałem o Grzeszkowiaku, bo tam mieszkał przecież. Nie, też tutaj wchodził w grę Sachura, ale on tylko waletował u nich. Chyba tu chodzi o...
Tak, panie Stanisławie, właśnie to drugie... Tak, Edward Stachura to drugie nazwisko.
Ale on tylko formalnie to nie mieszkał jako stały mieszkanie, tylko na waleta.
Tak, to były kwestie związane i z tym, że przedłużał studia, ale także i z tym, że po prostu nie miał pieniędzy,
tak,
prawda?
Strachura, tak, no właśnie, bo to znaczy powiedzmy kolory tej pieśni, piosenki wskazywała na strachurę, oczywiście.
Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie. Pozdrawiam. I tak jak dziękuję. W tej piosence mamy takie oto słowa, że ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, tak z nami, z audycją Podróże Małe i Duże, dzisiaj można znaleźć się przy ulicy Niecałej i przypomnieć sobie tak naprawdę wszystko. Prawda, pani Ewo? Dzień dobry.
Tak, tak, oczywiście.
Czy pani potwierdza słowa pana Stanisława, bo tak się zastanawiał nad dwoma artystami?
W pierwszej chwili właśnie pierwsza moja myśl to była o Edwardzie Stachurze.
Czyli pełna zgoda. Tak, to prawda, to właśnie Edward Stachura, także tutaj słowa do tego utworu, z nim będziesz szczęśliwsza. Piękna, romantyczna muzyka, ale też i wspaniały, romantyczny tekst, bo to przecież od tekstu tak naprawdę tutaj wszystko się zaczyna. A jak u pani ze znajomością ulicy Niecałej, pani Ewo?
No myślę, że...
Zdarza się czasami, tak? Tak? A zdarza się czasami tamtędy spacerować, bo wydaje się, że ona jest tak z boku, prawda, centrum miasta, aż żal, że tak rzadko ją odwiedzamy, bo kiedy spacerowałam w piątek z panem Stanisławem, to naprawdę co krok mogliśmy się zatrzymywać i zachwycać i nad elementami kamienic, i właśnie nad historią tej ulicy i jej mieszkańców również.
No, trochę leży na uboczu i chyba nie jest tak często odwiedzana przez mieszkańców i turystów, a naprawdę jest chyba co zobaczyć.
To prawda i dlatego też pan Stanisław Turski tutaj pokusił się o przygotowanie dla państwa, dla naszych radiosłuchaczy, takiego swoistego przewodnika właśnie szlakiem tej ulicy Niecałej i jeszcze tam będziemy wędrować aż do godziny 14, drodzy państwo. Bardzo dziękuję pani Ewo i dziękuję. Do spotkania gdzieś na tych zabytkowych uliczkach Lublina. Powróćmy w takim razie do wspomnień pana Stanisława Turskiego o Edwardzie Stachurze właśnie przy ulicy Niecałej.
Poeta, Stachura Edward, który tu mieszkał, który pisał ciągle do dziekana, że jest suchy chleb, że jest głodny, że mu stypendium przydzielić i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie on, ponieważ się urodził we Francji, znał język francuski, romanistyka go interesowała i skończył wydział właśnie humanistyczny, romanistykę, obronił pracę na Kulu, a później się, to już nie będziemy o nim mówić, jego życiorys jest bardzo barwny. W każdym razie był też drwalem, stąd napisał Siekierezadę. No, różne te jego znane są książki. Niestety skończył tragicznie śmiercią samobójczą w Warszawie.
I tak oto ta historia się nam tutaj przeplata także z tą piękną muzyką, po którą sięgają po dziś dzień artyści. Magda Umar. I być może niektóre z tych tekstów powstawały także w tym słynnym akademiku, akademiku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ulicy Niecałej. Zajrzymy tam nie tylko na podwórko, ale nawet do samego wnętrza wraz z panem Stanisławem Turskim.
A jednak tak. I to widać, że to jest 1919 rok z fundacji Stanisława Wesla. Ale tu nie napisano jeszcze, no, zawsze krzywdzą kobiety, no. A Zofia Weslowa, to przeszła na tak samo, była współwłaścicielką tej kamienicy. No, zajrzyjmy, jak to chociaż wygląda. Tu dotknijmy chociażby klamki, którą sam wielki Stachura dotyka. Szczerze mówiąc, nigdy tu nie byłem. A jak prawdziwy akademik, to powinien być. Pani portierka? No jest. Kiedyś to siedziały takie babcie na tym, emerytki. Młoda niewiasta siedzi i mamy tu stolik ładny, cieplutko, przyjemnie, czyściutko. Bardzo mi się tu podoba w tym akademiku. Jeju, Panie Boże, spraw, żebym ja jeszcze mógł raz studiować.
Wierzę, że takie wspomnienia także Państwu, naszym radiosłuchaczom, nasuwają się dzisiaj podczas tej wędrówki przy ulicy Niecałej. Troszkę się świat zmienił, akademiki również.
Ale to podwórko zupełnie inaczej wygląda, ta studnia. Jest to, są piękne budynki, szersze to jest podwórko. No z jednej strony jest tylko taki mur, niestety pęknięta ściana mocno, ceglana od góry do dołu, ale te oficyny są w bardzo dobrym stanie. To są właśnie pokoje akademickie. To są pokoje akademickie. No, sporo studentów tutaj może sobie mieszkać. Chociaż dzisiaj jeszcze jest łatwiej dojeżdżać niż dawniej. Ja ostatnio byłem przy Politechnice, bo moja córka pracuje tam w rektoracie, odwiedzić ją. Pytam się, Magdalenko, A czyje to te samochody? Przecież to jest 500 samochodów. A studentów, tato. Co? Studentów? W moich czasach nie było mowy, żeby jakiś student miał samochód. A profesorowie czym jeżdżą? A rowerami połowa jeździ.
Proszę i zdrowie, i bardziej ekologicznie. I być może ten przykład idący z góry także przełoży się na studentów. Na ulicę Niecałą powrócimy tuż po godzinie 13:00.